Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. We wtorek, 20 września, na magazyn zaprasza ojciec Stanisław Tasiemski. W naszej audycji zapoznamy Państwa ze stanowiskiem Watykanu wobec oskarżeń w sprawie rzekomego ukrywania w klasztorze chorwackiego generała Antego Towiny. Przedstawimy zapis ostatnich chwil Jana Pawła II, zawarty w najnowszym zeżycie oficjalnego biuletynu Stolicy Apostolskiej. W 40. rocznicę listu biskupów polskich do ich niemieckich braci w episkopacie, o ówczesnych reakcjach na ten dokument, będzie mówił ksiądz profesor Jan Krucina z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej nie jest instytucją właściwą do współpracy z trybunałami, stwierdza opublikowany dzisiaj komunikat dyrektora Watykańskiego Biura Prasowego. Oświadczenie jest odpowiedzią na zarzuty ze strony głównej prokurator Haskiego Międzynarodowego Trybunału do spraw zbrodni wojennych w byłej Jugosławii, Carli Del Ponte. Na łamach Daily Telegraph zarzuciła ona kościołowi ukrywanie Antego Towiny, oskarżanego o zbrodnie wojenne. Jej zdaniem chorwacki generał znalazł schronienie w jednym z franciszkańskich klasztorów na terenie swej ojczyzny, a pytania w tej sprawie napotykają na watykański mur milczenia. Dodajmy, że Carla Del Ponte podobne zarzuty już stawiała kościołowi w kontekście ludobójstwa w Rwandzie w 1994 roku.
Joaquín Navarro-Valls przypomniał, że szef watykańskiej dyplomacji informował prokurator, iż sekretariat stanu nie jest właściwą instytucją, z którą jej trybunał mógłby współpracować. Arcybiskup Giovanni Laiolo domagał się ponadto ukonkretnienia przez panią Del Ponte podejrzeń w sprawie przebywania generała Gotowiny w jednym z domów zakonnych w Chorwacji. Tylko na podstawie tego można bowiem powiadomić odnośne władze kościelne, gdy tymczasem poprzednie dochodzenia nie przyniosły rezultatów. Pismo arcybiskupa Laiolo nie doczekało się żadnej odpowiedzi, dodał watykański rzecznik.
Z datą 17 kwietnia ukazał się najnowszy zeszyt Acta Apostolice Sedis, oficjalnego biuletynu Stolicy Apostolskiej. Zawiera on dokumentację związaną z ostatnimi tygodniami życia Jana Pawła II, jego śmiercią i pogrzebem. Kronika wydarzeń rozpoczyna się 31 stycznia. Watykańskie Biuro Prasowe poinformowało wówczas, że przewidziane na ten dzień audiencje nie odbędą się z powodu grypy papieża. Nie odbyła się także przewidziana na 2 lutego audiencja ogólna.
Stan zdrowia uległ pogorszeniu 1 lutego w związku z ostrym zapaleniem krtani i towarzyszącym mu skurczem tchawicy. Okazała się konieczna hospitalizacja w trybie pilnym. O 22.50 papieża przewieziono karetką reanimacyjną do kliniki Gemelli, gdzie umieszczono go w przeznaczonej dla niego sali na 10. piętrze. Oddziałem kierował profesor Rodolfo Proietti. Tam Ojciec Święty został poddany zabiegom udrażniającym system oddechowy oraz niezbędnym badaniom.
Leczenie przebiegało skutecznie i w sobotę 5 lutego papież mógł zobaczyć w telewizji uroczystość urządzoną w auli Pawła VI na święto Matki Bożej Zaufania, patronki Rzymskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Pobyt w szpitalu przedłużał się, aby umożliwić polepszenie stanu zdrowia. Codziennie papież koncelebrował mszę świętą w swoim pokoju. W środę popielcową, podczas Eucharystii, Jan Paweł II poświęcił popiół, którym posypał go arcybiskup Stanisław Dziwisz. Po zakończeniu ostatnich badań, włącznie z tomografią całego ciała, które pozwoliły wykluczyć istnienie innych schorzeń, 10 lutego Ojciec Święty około 19.40 powrócił samochodem do Watykanu.
W następnych dniach doszło do nawrotu powtarzających się ataków poprzedniego schorzenia dróg oddechowych. Przebieg choroby był stale kontrolowany przez watykański personel medyczny. Stan zdrowia wciąż się pogarszał z powodu owej niewydolności oddechowej, spowodowanej odnotowanym już wcześniej zwężeniem krtani.
Do kolejnych kryzysów dochodziło wieczorami tak, że mimo podejmowanych wysiłków stało się niezbędne ponowne umieszczenie papieża w klinice Gemelli. Dokonano tego 24 lutego o 11.50. Tam uznano za wskazane dokonanie zabiegu tracheotomii, którego za zgodą pacjenta dokonano wieczorem tego samego dnia. Operację przeprowadzili profesor Gaetano Paludetti z Kliniki Stomatologicznej Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz dr Angelo Camaioni, ordynator oddziału laryngologii Rzymskiego Szpitala San Giovanni, praktykujący także w Watykanie. Towarzyszył im profesor Rodolfo Proietti, kierujący oddziałem anestezjologii i reanimacji Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zabiegowi asystowali profesor Enrico De Campora z Kliniki Laryngologicznej Uniwersytetu Florenckiego oraz osobisty lekarz papieski dr Renato Budzonetti.
Stan pooperacyjny pacjenta był dobry. Wkrótce podjęto ćwiczenia oddechu i mowy. 6 marca Ojciec Święty, ubrany w różowy ornat, odprawił mszę w małej kaplicy przylegającej do jego sali szpitalnej. Na zakończenie liturgii z czwartej niedzieli Wielkiego Postu papież udzielił z okna błogosławieństwa. Głos miał bardzo słaby i mówił z wyraźną trudnością.
W niedzielę 13 marca o 18:40 Jan Paweł II powrócił do Watykanu. Zaraz po przybyciu do swych apartamentów wziął udział w nabożeństwie gorzkich żali, które odbyło się w jego prywatnej kaplicy. Opiekę medyczną nad chorym sprawowała stale watykańska ekipa złożona z 10 lekarzy, w tym z reanimatorów, kardiologów, laryngologów i internistów. Wspomagało ich 4 pielęgniarzy pod kierunkiem jego osobistego lekarza. W apartamentach umieszczono kompletną aparaturę medyczno-techniczną potrzebną w opiece. Następowała w dalszych dniach powolna poprawa stanu zdrowia, utrudniana przez poważne kłopoty z przełykaniem, mówieniem i odżywianiem się. Zauważalne było wyraźne osłabienie organizmu.
W niedzielę palmową 20 marca i w Wielką Środę Ojciec Święty ukazał się w oknie prywatnej biblioteki, jednak tylko milcząco pobłogosławił zgromadzonych na placu. W Wielkanoc 27 marca papież przez 13 minut pozostawał w oknie swego apartamentu, trzymając w ręce kartki z orędziem wielkanocnym. Tekst odczytał z placu świętego Piotra kardynał sekretarz stanu Angelo Sodano. Papież usiłował odczytać słowa błogosławieństwa Urbi et Orbi, jednak bezskutecznie. Jedynie ręką pobłogosławił miastu i światu. 30 marca ukazał się komunikat informujący o rozpoczęciu odżywiania Ojca Świętego poprzez stałą sondę dożołądkową. Tego samego dnia, w środę, papież również pojawił się w oknie, jednak nie mówił, tylko pobłogosławił obecnych. Była to ostatnia publiczna stacja jego drogi krzyżowej.
W czwartek 31 marca, krótko po 11, Jan Paweł II, będąc w prywatnej kaplicy, odczuł silne dreszcze. Temperatura ciała gwałtownie podniosła się do 39,6 stopnia Celsjusza. Nastąpił silny szok septyczny połączony z zapaścią sercowo-naczyniową spowodowaną infekcją dróg moczowych. Zastosowano odpowiednie środki terapii wspomagania serca oraz układu oddechowego. Uczyniono przy tym zadość wyraźnej woli pozostania przez Ojca Świętego we własnym mieszkaniu, gdzie zapewniono mu pełną opiekę. Późnym popołudniem tego samego dnia odprawiono przy łóżku chorego mszę świętą, którą koncelebrował. W momencie przeistoczenia otwierał szerzej oczy i podnosił rękę nad chlebem i winem. Ponadto na baranku Boży uderzał się w piersi. Kardynał Marian Jaworski udzielił mu namaszczenia chorych, a o 19:17 Ojciec Święty przyjął komunię. Następnie wyraził życzenie uczestniczenia w nabożeństwie eucharystycznym z rozmyślaniem i modlitwą.
W piątek 1 kwietnia o 6 rano Ojciec Święty w pogodnym nastroju i pełnej świadomości koncelebrował Eucharystię. Około 7:15 wysłuchał odczytanych mu 14 stacji nabożeństwa Drogi Krzyżowej, czyniąc przy każdej znak krzyża. Następnie poprosił o przeczytanie przedpołudniowej modlitwy brewiarzowej i fragmentów Pisma Świętego. Stan zdrowia nadal był bardzo ciężki, z niepokojącymi wskaźnikami biologicznymi. Wciąż pogłębiała się niewydolność sercowo-naczyniowa, oddechowa i nerkowa. Jan Paweł II wyraźnie łączył się w modlitwie z obecnymi przy nim osobami.
W sobotę 2 kwietnia o 7:30 w obecności Ojca Świętego została odprawiona msza, podczas której chory zaczynał tracić przytomność. W godzinach południowych po raz ostatni odwiedził go kardynał sekretarz stanu, po czym zanotowano gwałtowny wzrost temperatury ciała. Około 15:30 słabym i niewyraźnym głosem papież powiedział po polsku: „Pozwólcie mi odejść do domu ojca”. krótko przed 19 stracił przytomność. Na monitorze widać było znaki stopniowego zaniku funkcji życiowych organizmu. Zgodnie z polską tradycją, półmrok pokoju, w którym umierał papież, rozświetlała niewielka gromnica. O godzinie 20 przy jego łóżku rozpoczęła się msza z Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Liturgii przewodniczył arcybiskup Stanisław Dziwisz. Koncelebrowali z nim kardynał Marian Jaworski, arcybiskup Stanisław Ryłko i ksiądz Mieczysław Mokrzycki. Polskie pieśni kościelne mieszały się z dobiegającymi zza okien śpiewami młodzieży modlącej się na placu Świętego Piotra. O godzinie 21:37 Jan Paweł II zasnął w Panu.
Listopada 1965 roku, pod koniec obrad z II Soboru Watykańskiego, biskupi polscy wysłali z Rzymu listy do konferencji episkopatów wszystkich krajów, informując o nadchodzącym milenium chrztu Polski. Wśród wielu innych znalazł się także list do episkopatu Niemiec. Tekst tego dokumentu zredagowało w porozumieniu z kardynałem Stefanem Wyszyńskim grono biskupów, któremu przewodniczyli arcybiskupi Karol Wojtyła, Bolesław Kominek oraz biskup Jerzy Stroba. W 40 lat po tym wydarzeniu ksiądz Cezary Chwilczyński poprosił do mikrofonu ówczesnego sekretarza kardynała Kominka, księdza Jana Krucinę, dziś profesora papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
Księże profesorze, chcemy porozmawiać dzisiaj o orędziu biskupów polskich do biskupów niemieckich sprzed 40 lat. O wymianie listów polskiego i niemieckiego episkopatu, która miała miejsce na zakończenie obrad Soboru Watykańskiego II. Jak ksiądz profesor pamięta okoliczności, jakie wywołało w Polsce orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich?
Pamiętam, kiedy poważny prawnik uniwersytetu dowodził, że po takiej zdradzie arcybiskup Kominek nie będzie mógł wrócić do kraju. To jest nieuprawnione mieszanie się do polityki i to jeszcze imieniem całego narodu.
Po 40 latach wydaje się to dzisiaj niemal niewiarygodne.
Tak, to prawda. Można tylko wspominać, w jak straszliwej izolacji, jakiej niewiedzy znajdował się nasz naród. To prawda, polska dusza była ogromnie ugodzona, głęboko zraniona przez najazd i okupację hitlerowską. Ale getto, jakie istniało dzięki żelaznej kurtynie, było jeszcze szczelniejsze, a nad nami rozciągało się bolszewickie jarzmo. Dlatego przebicie, podziurawienie tej barykady miało ogromne znaczenie.
Przecież dochodziły z Niemiec jakieś odgłosy, dobre odgłosy, choćby mowa kardynała Dübfnera z Berlina, pomoc dla KUL-u, różne formy dobroczynności.
To były akcje rzeczywiście bardzo cenne, ale mało nagłośnione. Na ideologii walki klas łatwo było komunistom utrzymać obraz Niemca jako odwiecznego wroga, z którym trudno pertraktować, cóż dopiero się jednać, godzić, bratać.
I to dlatego tak łatwo obrócono opinię społeczną przeciw biskupom?
Tak. I ten manewr się początkowo udał, ale tylko chwilowo. Pamiętam, jak przewidywał podobny odpór i sam arcybiskup Kominek. Chociaż nie aż w takim stopniu. Zwłaszcza, że przed opublikowaniem orędzia, o tym też mało wiadomo, zamierzał wydrukować i w Tygodniku Powszechnym, i w Przewodniku Katolickim stanowisko wyjaśniające. Ale cenzura to odrzuciła. Chociaż wydawało mu się, że po uroczystościach wrześniowych dwudziestolecia 1965 roku we Wrocławiu, to była tak zwana wrocławska Wigilia Tysiąclecia, nie będzie to aż tak konieczne.
Czy warto było wywoływać tak ogromną wrzawę, zwłaszcza, że przekreślała ona definitywnie przyjazd papieża Pawła VI na uroczystości milenijne w 1966 roku?
Sobór i milenium to były dogodne okoliczności. W rzeczywistości chodziło o przełamanie tego ogromnego prowizorium, jakie istniało na zachodzie Polski szczególnie. Bez pojednania z Niemcami nie mogło być mowy o ustanowieniu definitywnego porządku kanonicznego. choćby metropolii we Wrocławiu, ale i innych metropolii, nie można sobie wyobrazić regularnych biskupstw. To zaś wymagało zgody Niemiec na istniejącą granicę na Odrze i Nysie.
Tego dzisiaj z perspektywy, z odległości 40 lat nie widać.
Nie widać. Nie widać także czegoś o wiele większego. Biskupom, prymasowi, arcybiskupowi Kominkowi, kardynałowi Woltyre. Chodziło o przebicie się do Europy. Droga wiodła tylko przez Niemcy i to całe Niemcy. Zwłaszcza, że NRD było dość zastraszone. Do tego, by wystąpić odważnie w imieniu narodu polskiego, to wymagało odwagi. I tu objawiła się siła polskiego kościoła, polskiego katolicyzmu. Nie tyle odmierzanie, czy wyważanie wzajemnych obciążeń, czy win, ale wola dialogu, pojednania, chrześcijańskiego przebaczenia, współżycia. Proces z tamtego czasu, sprzed 40 lat, był długi. Trwał i trwa trochę i dzisiaj. Krok był jednak mądry. To był mądry, dalekowzroczny krok. Odpowiadał tworzeniu zjednoczenia Europy ze strony Polski. Był to nasz odważny, nie zawsze doceniany jeszcze wkład. Poryw wielkiego ducha. Poryw wielkiego ducha Kościoła Polskiego. Do zgody, do wybaczenia, do chrześcijańskiego pojednania. Wielki początek procesu, bez którego nie byłoby dzisiaj wolnych granic w zjednoczonej, odnawiającej się Europie.
Czy to działanie biskupów z 1965 roku nie było wielkim krokiem do przodu, wyprzedzającym całą epokę polityczną, która dzisiaj nadeszła między relacjami Polaków i Niemców?
Wydaje nam się, że gdyby to nie było pewne wyprzedzenie, pewna antycypacja, nie byłoby tej wrzawy, tego całego ataku. Ale to też jest zrozumiałe, dlatego że orędzie miało charakter moralny, etyczny. Etyka powinna wyprzedzać politykę, przenikać. To jest chrześcijańskie. Tymczasem komuniści zrobili z tego polityku. Ale jeśli się zważy, że biskupi mieli horyzont przed sobą bardzo daleki, to była sprawa chyba słuszna. Ale wymagała ogromnej prementalizacji. Ja pamiętam, kiedy po takim artykule z 65 roku Ziemie Zachodnie mandat sprzed 20 lat w Tygodniku Powszechnym rozpętała się debata w zachodnich Niemczech, w zachodniej Europie i wtedy przyjeżdżali do Polski, zwłaszcza do Wrocławia, politycy wszystkich maści. I chadecy, i socjaliści. Wtedy przyjeżdżały i te grupy życzliwe i nieżyczliwe. Przyjechało dwóch posłów chadeckich, pamiętam ich nazwiska, Petersen, Dichans, i powiadali, toż to u was jeszcze żyją Niemcy, tu jest 11-12 milionów i było trzeba dużej prementalizacji ukazania. Ja wiem, co zrobił wtedy Kominek. Po obiedzie zaprosił swoich gości na ulicę Wrocławia i kazał mi pytać napotkanych przechodniów po niemiecku. Kiedy widzieli, że tu nikt nie mówi po niemiecku, przekonali się, że to wszystko jest propaganda. Tego rodzaju rzeczy było ogromnie dużo i dlatego to było wyprzedzenie i zaskoczenie po jednej i po drugiej stronie i dlatego wymagało tyle czasu. Ale czas ten się opłacił, cierpliwość, modlitwa, życzliwość, wszystko co powstało po jednej i po drugiej stronie Odry i Nysy, to dzisiaj jest piękne, to nas dzisiaj nie dzieli, to nas łączy i to nam obiecuje piękną, dobrą przyszłość. Przed nami jest Boże jutro.
Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu, za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był ksiądz profesor Jan Krucina z Papieskiego Wydziału Teologicznego z Wrocławia.
Materiał przygotował ksiądz Cezary Chwilczyński. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Był to już ostatni punkt naszego spotkania. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.